Analiza filozofii inwestycyjnej Bena Carlsona redefiniuje sukces finansowy. Nie jest on wynikiem analitycznego geniuszu czy przewidywania trendów, lecz efektem rygorystycznego zarządzania własną psychologią. Autor stawia tezę, że największym zagrożeniem dla kapitału nie jest zmienność rynku, lecz biologiczne i emocjonalne uwarunkowania inwestora. Mowa tutaj o awersji do straty, lęku przed pominięciem tzw. FOMO, czy iluzji kontroli. Kluczem do efektywnego pomnażania majątku jest budowa architektury zachowań. To system automatyzacji i sztywnych procedur, działający jak bezpiecznik, który chroni portfel przed impulsywnymi decyzjami w chwilach paniki lub euforii. Prawdziwa przewaga konkurencyjna rodzi się z pokory wobec nieprzewidywalności przyszłości oraz dyscypliny. Pozwolenie czasowi i procentowi składanemu na działanie sprawia, że inwestowanie staje się bardziej testem charakteru niż sprawdzianem wiedzy ekonomicznej. Ryzyko to cena biletu do przyszłości. Największym kłamstwem finansów jest obietnica zysku bez ryzyka. W książce Risk and Reward Ben Carlson przekonuje, że sukces nie wynika z wszechwiedzy, lecz z akceptacji faktu, że nie wiemy wystarczająco dużo. Sztuka polega na stworzeniu strategii odpornej na niewiedzę o świecie i o sobie samej. Najtrudniejsza bywa decyzja negatywna, czyli powstrzymanie się od paniki lub euforii. Prawdziwym zagrożeniem nie jest zmienność wykresu, lecz ryzyko, że inwestor nie wytrzyma własnej strategii. Portfel rzadko niszczy Bessa, częściej robi to znudzony właściciel. W centrum tej filozofii leży czas. Główne tworzywo inwestowania. Procent składany działa jak geologia. Długo nie widać zmian, a potem krajobraz okazuje się całkowicie inny. Pierwsza reguła brzmi: nie przerywaj tego procesu bez wyraźnej potrzeby. Mechanizm ten jest sprzeczny z naszą intuicją. Mózg preferuje linię prostą, podczas gdy kapitał rośnie wykładniczo. Giełda jest urządzeniem do transferowania pieniędzy od niecierpliwych do cierpliwych. Dobre inwestowanie to bardziej architektura zachowania niż zbiór prognoz. Strategia zaś pokorna dopuszcza myśl, że przyszłość może nas zlekceważyć. Kluczowa staje się więc automatyzacja, dywersyfikacja i długi horyzont czasowy. Te zasady to proteza dla emocjonalnego mózgu. Rynek jest miejscem, w którym wiedza zderza się z biologią. Człowiek nie jest arkuszem kalkulacyjnym, lecz ssakiem z aplikacją maklerską. Częste sprawdzanie stanu konta produkuje więcej cierpienia niż wiedzy, bo strata boli mocniej niż cieszy zysk. W inwestowaniu wystarczy nie popełnić kilku fatalnych błędów w momentach skrajnych. Właściwa opowieść opiera się na 6 filarach: czasie, składaniu, zmienności, psychologii, inflacji i dywersyfikacji. Procent składany potrzebuje czasu, a czas wymaga przetrwania zmienności. Szukaj portfela, którego ból rozumiesz i którego nie porzucisz, gdy tłum zacznie wrzeszczeć. Rynek nie nagradza samej odwagi, lecz odwagę zorganizowaną. Kluczem jest procent składany, geometria cierpliwości. W teorii mechanizm jest banalny. Zysk pracuje z kapitałem, a odsetki rodzą kolejne odsetki. W praktyce wymaga on jednak czegoś, czego współczesna kultura nas oducza: długiej i mało widowiskowej konsekwencji. Pierwsza zasada brzmi: nigdy nie przerywaj procesu bez wyraźnej potrzeby. Procent składany nie maszeruje liniowo, on kumuluje i zagęszcza przyszłość. Największy efekt pojawia się na końcu. W finansach powtarzalność bywa najwyższą formą inteligencji. Procent składany nagradza niespektakularny gest, lecz wierność procesowi. To test charakteru ekonomicznego. Pokazuje, czy człowiek potrafi odroczyć gratyfikację i znieść fakt, że przez długi czas jego mądrość będzie wyglądała nieefektownie. Na pytanie, dlaczego tak mało osób kopiuje jego metodę, Warren Buffett odpowiedział: ponieważ nikt nie chce bogacić się powoli. Problemem nie jest brak wiedzy, lecz brak zgody na psychologiczny koszt. Prawdziwe zwroty są wyboiste. Dlatego kluczowe nie jest tylko to, ile zarabiam, ale czy zostaję w grze. Portfel to umowa między przyszłością a nerwami właściciela. Jeśli nerwy podpisują umowę, której nie rozumieją, zerwą ją w najgorszym możliwym momencie. Historia Boba, najgorszego inwestora świata, uczy nas jednej rzeczy. Bob kupował na szczytach i miał fatalny timing. A jednak został milionerem. Dlaczego? Bo unikał błędu znacznie gorszego. Sprzedaży w panice. W długim horyzoncie ważniejsza od ceny zakupu jest konsekwencja. Procent składany działa tylko wtedy, gdy inwestor znosi tymczasową głupotę i odporność na narrację o końcu świata. Rynek nagradza cierpliwość, a karze nadmierną aktywność. Rynek finansowy bywa podstępny. W inwestowaniu pracowitość często okazuje się overtradingiem. Człowiek myśli, że zarządza portfelem, a w rzeczywistości zarządza własnym niepokojem. Procent składany potrzebuje prostoty. Niskie koszty, dywersyfikacja i długi horyzont brzmią mało ekscytująco, ale w finansach ekscytacja jest podejrzanym doradcą. Strategia musi odpowiadać sytuacji życiowej i odporności psychicznej. Należy odróżnić bogacenie się od wzbogacenia się. Bogacenie się jest procesem, który opiera się na dyscyplinie i kalendarzu. Mądry inwestor nie powinien pytać wyłącznie o to, jak zarobić więcej, lecz jak nie przerwać mechanizmu, który może zadziałać. Inwestowanie wymaga pokory praktycznej. Pokora nie jest tu cnotą klasztorną, lecz strategią przetrwania. Procent składany to technologia przetrwania. Działa nie tylko w finansach. Kompetencje, reputacja czy zdrowie kumulują się w czasie. Horyzont czasowy daje przestrzeń, w której drobna przewaga przeradza się w wielki rezultat. Mechanizm ten jest jednocześnie demokratyczny i elitarny. Wymaga cech rzadkich, cierpliwości i zgody na nudę. Przyszłość należy do tych, którzy najrzadziej przerywają sensowny proces. To zadanie nie dla kalkulatora, lecz dla charakteru. Horyzont czasowy to najtańszy luksus inwestora. Nie wystarczy mieć kapitał, trzeba dać mu czas. Krótki termin to teatr nastrojów. Długi termin to laboratorium wartości. Inwestor długoterminowy pyta, czy przez dekady uczestniczy w aktywach, które budują jego przyszłe bezpieczeństwo. Pierwsze pytanie pobudza adrenalinę. Drugie wymaga spokoju, dotyczy bowiem architektury życia. Intuicja Carlsona jest tu silna. Nie trzeba być geniuszem giełdowym, jeśli dysponuje się czasem i dyscypliną. Historia Boba to przestroga i lekcja. Kupował w fatalnych momentach, a jednak zwyciężył, bo nie sprzedawał w panice. To dowód, że inwestowanie to walka o najmniejszą liczbę katastrofalnych błędów. Podobnie jak Roger Federer wygrywał mecze, zdobywając jedynie nieco ponad połowę wszystkich punktów. W świecie akcji drobna przewaga, wsparta cierpliwością i reinwestycją, daje zdumiewające wyniki. Prawdziwa przewaga pojawia się, gdy czas łączy się z procesem, regularnością i dywersyfikacją. Strategia teoretycznie optymalna często przegrywa z taką, która jest trwała psychologicznie. Horyzont czasowy działa jak filtr poznawczy. Krótki termin to świat głośnych bodźców i panicznych nagłówków. Długi termin to świat cichych struktur, demografii, produktywności i technologii. Inwestor krótkoterminowy żyje w świecie bodźców, ten długoterminowych, w świecie struktur. Pytania o makroekonomię często dostarczają więcej hałasu decyzyjnego niż realnej przewagi. Peter Lynch zauważył, jeśli poświęcasz 13 minut rocznie na przewidywanie gospodarki, zmarnowałeś 10. Przewidywanie krótkiego terminu bywa raczej przemysłem narracji niż źródłem zysku. Pułapką jest też wsteczna oczywistość. Po fakcie każdy krach wydaje się przewidywalny, ale w czasie rzeczywistym prawda konkuruje z setką fałszywych sygnałów. Stąd trafna krytyka market timingu. Łatwo sprzedać akcje, lecz znacznie trudniej wiedzieć, kiedy wrócić na rynek. Horyzont czasowy to aktywna decyzja, by nie oddawać sterów chwilowej atmosferze. Kluczowe jest dopasowanie horyzontów. Kapitał na emeryturę za 30 lat nie powinien budzić lęku przy każdej dziennej zmianie ceny. Stres finansowy popycha do błędnych decyzji. Właśnie wtedy, gdy ochrona procesu jest kluczowa. Długi horyzont to higiena uwagi. Nadmiar danych tworzy iluzję kontroli i zwiększa reaktywność. W epoce cyfrowej uwaga staje się pełnoprawnym składnikiem portfela. Kluczowe jest odróżnienie zmienności, czyli wahań ceny, od trwałej utraty kapitału. Czas sprzyja dobrym aktywom, lecz ujawnia rozkład tych złych. Dlatego horyzont musi iść w parze z dywersyfikacją, by cierpliwość nie zmieniła się w upór. To system zabezpieczeń, od poduszki płynności, przez automatyzację, aż po edukację. Spadek nie jest anomalią, lecz wpisanym w proces kosztem. Horyzont czasowy ma wymiar społeczny. Żyjemy w coraz krótszych cyklach. W tej kulturze krótkiego oddechu inwestowanie długoterminowe staje się niemal aktem oporu. To kategoria cywilizacyjna. Państwo zaniedbujące edukację konsumuje przyszłość. Firma tnąca inwestycje w ludzi zuboży zdolność adaptacji. Człowiek niedbający o zdrowie i kompetencje zyskuje dziś swobodę konsumpcji, by jutro mieć mniej wolności. W inwestowaniu długi horyzont pozwala zamienić niepewność krótkiego okresu w prawdopodobieństwo długie. Im dłuższy realny horyzont, tym większą rolę może odgrywać produktywne ryzyko, im krótszy, tym bardziej niezbędna jest stabilność. Horyzont czasowy jest formą odpowiedzialności za przyszłego siebie. Traktowanie przyszłości jak realnego uczestnika decyzji jest w ekonomii osobistej niemal aktem moralnym. Kapitał nie jest bożkiem, lecz narzędziem redukcji przymusu. Zanim zapytasz, co kupić, zapytaj, jak długo naprawdę możesz to trzymać. Zmienność to kręgosłup inwestowania. To cecha, a nie błąd systemu. W teorii wszyscy ją akceptują, lecz w praktyce przeklinają. Prawdziwa edukacja zaczyna się wtedy, gdy portfel wyjaśnia definicję ryzyka czerwonym kolorem. Spadki i drawdowny to integralna część mechanizmu. Rynek oferuje wyższe zwroty właśnie dlatego, że potrafi boleśnie tracić. Zmienność jest ceną biletu, samą istotą uczestnictwa w rynku. Inwestor pragnie premii za ryzyko, lecz bez samego ryzyka. To ludzki absurd. Carson tłumaczy zmienność za pomocą metafory Rogera Federera. Ten wygrywał mecze, ponieważ drobna przewaga powtarzana w długim terminie budowała dominację. Podobnie giełda nie musi rosnąć codziennie, by pomnażać majątek. Ta niewielka przewaga wzmocniona procentem składanym przynosi potężny rezultat. Wielkość nie polega na bezbłędności, lecz na tym, by po przegranym punkcie nie niszczyć całego meczu. Inwestorzy często traktują jeden miesiąc spadków jak dowód, że strategia przestała działać. A przecież długoterminowa przewaga to seria zwycięstw przerywanych bolesnymi porażkami. Zmienność jest matematyczna w modelu i egzystencjalna w życiu. Teza Carlsona, że zmienność jest cechą, a nie błędem, oznacza, że ból nie dowodzi awarii systemu. Rynek akcji boli inwestora, bo wystawia go na przyszłość bez gwarancji, ale właśnie za to doświadczenie może otrzymać wyższą nagrodę. Różnica między hazardem a inwestowaniem nie polega na braku ryzyka, lecz na źródle nagrody. W hazardzie jest nim przypadek, w inwestowaniu udział w tworzeniu wartości. Zmienność szczególnie karze tych, którzy mylą tymczasowy spadek ceny z trwałą utratą wartości. Tu niezbędna jest rzetelna wiedza, a nie puste hasła. Kluczowa jest statystyka drawdownów. Rynek zazwyczaj pozostaje poniżej szczytów. Inwestor przez większość czasu żyje pod kreską względem rekordu. To spostrzeżenie zmienia sposób myślenia o inwestowaniu. Naturalnym stanem nie jest euforia, lecz pewien rodzaj niedoskonałości, korekta i brak pełnego komfortu. Rynek częściej sprawia, że przez 18 miesięcy wyglądasz na osobę w błędzie. To okrutna pedagogika wymagająca rozróżnienia między byciem w błędzie, a jedynie wyglądaniem na takiego. Inwestowanie to sztuka zarządzania żalem. Nie istnieje strategia, która całkowicie eliminuje żal, istnieją jedynie takie, które czynią go znośnym. Zmienność trzeba projektować, a nie tylko znosić. Odkrywanie tolerancji ryzyka podczas krachu przypomina sprawdzanie szczelności łodzi na środku sztormu. Hossa przyciąga wszystkich, spekulantów i proroków nowych epok. Bessa z kolei odbiera mikrofony, obnaża brak płynności i oddziela realną strategię od zwykłej pozy. Zmienność jest zatem mechanizmem selekcji. Najbardziej niebezpieczny moment nadchodzi wtedy, gdy zmienność znika na długo. Spokojny rynek usypia czujność, ryzyko przybiera maskę stabilności. Stabilność może oznaczać odporność, ale często jest sygnałem kompresji napięć i rosnącej pewności siebie uczestników. Cisza na rynku nie zawsze oznacza pokój. Zmienność wymaga przygotowania, a nie przepowiadania. Chodzi o to, aby portfel i psychika były gotowe na fakt, że krachy są częścią gry, a nie anomalią. Inwestor potrzebuje swoich części zapasowych, gotówki i dywersyfikacji. Rynek jest maszyną oczekiwań. Człowiek nie lubi przypadkowości, woli historię. Dlatego codzienna interpretacja rynku bywa częściej literaturą niż nauką. Inwestor powinien pytać, czy ta informacja zmienia jego plan, czy tylko nastrój. Gdy portfel spada, mózg mówi językiem zagrożenia. Bezpieczeństwo emocjonalne bywa drogie. Aby skorzystać z długiego terminu, trzeba przetrwać krótkoterminowe cierpienie. Trzeba mieć portfel, który pozwala nim być, czyli płynność, dywersyfikację i pokorę. Zmienność jest ceną wolności. Aktywa ryzykowne dają szansę na budowanie majątku ponad inflację, ale kosztem jest gotowość do życia z okresową stratą papierową. Jest ona warunkiem długoterminowej nagrody. Najdojrzalsza postawa to oswojenie zmienności. Rynek jest obojętny, a ta obojętność bywa najtrudniejsza do zniesienia. Nie próbuj usuwać zmienności z inwestowania, bo wraz z nią usuniesz nagrodę. Buduj portfel pod wersję siebie przestraszoną i zmęczoną. To ona podejmuje decyzje w najważniejszych chwilach. Prawdziwym przeciwnikiem nie jest rynek, lecz twój własny układ nerwowy. Lęk, zazdrość i impulsywność. Nasz mózg reaguje na notowania jak strażnik jaskini, który zobaczył cień tygrysa. Kluczowa jest awersja do straty. Strata boli znacznie mocniej, niż cieszy zysk. Dla człowieka spadek wartości portfela to nie zmiana wyceny, lecz osobiste oskarżenie o błąd. Wiele krótkoterminowych strat to zwykła zmienność. Jednak psychika dopisuje do nich dramat. Awersja do straty popycha nas do działań dających natychmiastową ulgę, lecz szkodliwą w przyszłości. Sprzedaż aktywów uśmierza lęk, ale jest jedynie anestetykiem przed amputacją zysków. Częste sprawdzanie portfela generuje nadwyżkę cierpienia, ponieważ 44% dni spadkowych waży emocjonalnie więcej niż 56% wzrostów. Dziś błąd można popełnić jednym ruchem kciuka w kolejce po kawę. Trzecim mechanizmem jest actio bias, czyli skłonność do działania. Człowiek odczuwa przymus aktywności w trudnych chwilach. Daje to złudne poczucie sprawczości, nawet gdy pogarsza wynik. W inwestowaniu bywa to zabójcze. Najtrudniejszą decyzją jest często nic nie zmieniać. To dyscyplina negatywna, świadoma odmowa działania pod wpływem impulsu. Kolejny mechanizm to iluzja kontroli. Inwestorzy wierzą, że więcej danych oznacza większą władzę nad wynikiem. W rzeczywistości rynek jest systemem zbyt złożonym, by można go było w pełni kontrolować. Piątym mechanizmem jest neurobiologia inwestowania. Zysk to uderzenie dopaminy i obietnica kolejnego impulsu. Strata z kolei wywołuje lęk, bezsenność i koszmary. To wyjaśnia, dlaczego tak trading i spekulacja krótkoterminowa bywają tak uzależniające. Inwestowanie przestaje być zarządzaniem kapitałem, a staje się psychologiczną maszyną losującą podłączoną do realnych oszczędności. Kusi tu także nowa tożsamość. Inwestor nie jest już oszczędzającym, lecz graczem, który rozumie ruchy rynku. Amatorzy konkurują z algorytmami i profesjonalistami, wierząc błędnie, że wystarczy patrzeć na wykres. Kolejnym mechanizmem jest lęk przed pominięciem. Gdy inni zarabiają szybciej, rozsądny portfel indeksowy zaczyna wyglądać jak pojazd konny przy rakiecie. Tak powstają bańki napędzane lękiem przed społecznym wstydem. Po fakcie widzimy wzory tam, gdzie wcześniej była mgła. Krach z 2008 roku czy bańka internetowa wydają się dziś oczywiste. To efekt pewności wstecznej. Groźny, bo wmawia nam, że następnym razem rozpoznamy sygnały wcześniej. Tymczasem przyszłość to chaos sprzecznych informacji. Kolejny mechanizm to błąd narracyjny. Umysł układa sens z fragmentów, tworząc opowieści o nowym paradygmacie lub recesji. Często są one jedynie eleganckim uzasadnieniem ruchu ceny, który już nastąpił. Inwestor musi pytać, czy dana historia ma moc przewidywania, czy tylko uspokajania. Ostatnim błędem jest nadmierna pewność siebie. Prowadzi to do lekceważenia ryzyka i wiary w zdanie, tym razem jest inaczej. Wiedza bez pokory bywa tylko lepiej wykształconą pychą. Dziesiątym mechanizmem jest błąd tożsamości. Inwestor utożsamia tezę z samą sobą. Krytyka spółki staje się atakiem na jego inteligencję. Portfel powinien być narzędziem, a nie sztandarem plemiennym. Szczególnie groźne są społeczności inwestycyjne. Gdy wiara zastępuje analizę, sprzedaż aktywów jest postrzegana jako zdrada. Jak się bronić? Należy budować procedury. Taką konstytucję portfela. Automatyzacja wpłat i rebalansowanie ograniczają władzę chwilowego nastroju. To mechanizmy cywilizowania instynktu. Równie istotna jest higiena informacyjna. W epoce clickbaitu inwestor musi pytać, czy źródło zarabia na jego wiedzy, czy na jego reakcji. Porównywanie się do innych bez znajomości całego bilansu życia jest poznawczo bezwartościowe i emocjonalnie toksyczne. Warto stosować zasadę decyzji na chłodno. Najważniejsze reguły powinny zostać ustalone przed kryzysem. Decyzje podejmowane w panice muszą napotykać wysoką barierę proceduralną. Korekta strategii staje się niebezpieczna, gdy jest jedynie odpowiedzią na ruch rynku. Dojrzały inwestor akceptuje obecność emocji i dlatego nie daje im pełnomocnictwa do rachunku. Inwestowanie to w większym stopniu walka o własną zdolność trwania. Portfel powinien być zaprojektowany dla człowieka, którym będziesz w trzecim miesiącu Bessy. Psychologia inwestowania nie jest dodatkiem do finansów, lecz ich fundamentem. Temperament bywa na rynku równie ważny, co intelekt. Portfel nie jest jedynie zestawieniem aktywów. To lustro, w którym odbija się nasza zdolność do panowania nad lękiem i pychą. Prawdziwym pytaniem nie jest to, czy rynek wzrośnie, lecz czy potrafimy zaprojektować system dla wersji siebie, która w trzecim miesiącu Bessy będzie chciała wszystko sprzedać. Czy jesteśmy w stanie zaakceptować nudę procesu, by uniknąć dramatu katastrofy?